Aleluja, ja jestem happy z tego powodu, ponieważ wierzę, że Bóg wprowadza nasz Kościół na wyższy poziom. Ja już widzę wyższy poziom. Nie wiem jak wy, ale ja jestem bardzo wami zbudowany. Widzę wyższy poziom w Kościele. Chwały dla Boga, modlitwy dla Boga. Wierzę, że to jest praca Ducha Świętego i wierzę, że to jest Boża łaska. I wierzę, że Bóg jeszcze głębiej chce nami pójść, ponieważ jest dobrym Bogiem, ponieważ oczekujemy wielkich rzeczy, to Bóg chce jeszcze bardziej nas do siebie przyciągnąć. Amen. Amen. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa o Twój Kościół, o moich braci i siostry, abyś, Panie, pociągnął nas dalej ze sobą. Abyśmy rozumieli, Panie, co to jest się, Panie, modlić, co to chwalić, co to znaczy, Panie, wołać, błagać, dziękować, Panie, w modlitwie, prośby, zanosić do Ciebie, Ojcze. Ja wołam, Panie, abyś nas pociągnął w Twoją obecność jeszcze głębiej niż przedtem. I aby, Panie, nasze modlitwy, które zanosimy przed Tobą, są, Panie, miłe dla Ciebie, miłą wonią. I że Ty, Panie, odpowiadasz na nie szybciej niż nawet my, Panie, oczekujemy. W imieniu Jezusa. Amen. Ja się chcę podzielić Słowem Bożym. Wierzę, że mi je Bóg dał. Miałem czas bycia w domu. W tym momencie mam taki przestój w pracy, także mam czas, aby sobie posiedzieć, modlić się, czytać Słowo, chwalić Boga. I Bóg do mnie mówi. Czy wierzycie, że Bóg mówi? Amen. Czyli Bóg mówi. I właśnie w tym tygodniu odebrałem słowo, którym się chcę z wami podzielić. Ja wierzę, że wy to już wszystko wiecie. I przypominanie jest po to, aby, jak to Piotr mówi, nie? Żeby nas pobudzić, tak? Aby umocnić to, co już jest. I aby nas umocnić do tego, jeśli przyjdą pewne rzeczy, abyśmy mieli siłę się ostać. Na przykład tydzień temu była mowa o czasach ostatecznych. I wiecie, że to są trudne czasy. I wiecie, żeby ostać się w tych czasach, potrzebujemy po pierwsze o tym wiedzieć i modlić się o łaskę Bożą, abyśmy mieli tą siłę szkolić siebie, tak? Tak jak szkoli się, powiedzmy, żołnierza, tak? Jak szkoli się, powiedzmy, strażaka. Zanim on wejdzie w ten ogień, na przykład ten strażak, on jest szkolony. Ale kiedy przychodzi ten moment, kiedy jedzie na akcję, on wchodzi. Dlaczego? Bo on jest wyszkolony. On miał pewne rzeczy wytrenowane i jakby podświadomie, intuicyjnie to robi. I tak samo jest z nami. Wierzę, że potrzebujemy, aby nas Bóg do tego zachęcił, abyśmy to rozumieli. I chcę mówić o czymś takim jak modlitwa wstawiennicza Kościoła. Już nie raz to mówiłem, nie dwa, ale właśnie z tego fragmentu wierzę, że wy to robicie i wierzę, że my w tym cały czas wzrastamy i będziemy jeszcze wzrastać, ale wierzę, że Bóg chce uczynić taki rodzaj modlitwy Kościoła pośród nas, że kiedy jest ta harmonia, tak, naszych serc z Bogiem i z sobą wzajemnie, jakość modlitwy jest inna, tak? I rzeczy się szybciej dzieją. Rozumiecie? My już tego doświadczamy, ale wierzę, że jeszcze jest głębiej. I ten fragment chcę się podzielić, to jest pierwszy list do Tymoteusza, od drugiego rozdziału. I tu jest mowa o modlitwie Kościoła. I chcę się z tego fragmentu wyjść i podzielić, aby nas zachęcić i pobudzić do tego, co już jest jakby niby oczywiste, ale do czego jesteśmy powołani jako ludzie wierzący, jako kapłani Boga żywego, tak? Aby modlić się do Boga, aby wołać, błagać i chcę o tym powiedzieć. I czytamy pierwszy list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, od 1 do 15 wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu, bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie, powściągliwie, ani stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami? Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze, w miłości, w świątobliwości i w skromności. Ja wiem, że to jest ogólna wskazówka apostoła Pawła odnośnie modlitwy. Ja rozumiem coś takiego, że jest modlitwa Kościoła tutaj, takiego zgromadzenia, którym dzisiaj jesteśmy, niedzielnym zgromadzeniem, gdzie jest to spotkanie otwarte, mogą przyjść wierzący i niewierzący. Ale też wiesz, że jest modlitwa Kościoła, gdzie jest zarezerwowana dla ludzi przede wszystkim wierzących, ludzi, którzy mają właściwą postawę serca, serca oczyszczonego przed Bogiem i tak dalej, i wiedzą, po co przychodzą na modlitwę. Później o tym mówię. I wiem, że jest różnica. Dlaczego tak uważam? Ponieważ na przykład jeżeli tutaj się modlimy, tak, na przykład na językach i przyjdą ludzie niewierzący, mogą mieć problem. Mogą mieć problem. Ja im się wcale nie dziwię. Ale jeżeli my to rozumiemy jako wierzący i się zgromadzamy i się modlimy, jest inny wymiar. Jeżeli my wołamy i krzyczymy do Boga albo płaczemy, to też jest inny wymiar. Bo my to rozumiemy, ale ludzie niewierzący mogą się patrzeć na nas jak na dziwolągów. Rozumiecie? I dla nich to będzie zjawisko. Oni się nie odnajdą w tej atmosferze. Także też musicie to zrozumieć, dlaczego nie, ale później też powiem troszkę dalej na ten temat. I teraz chcę przeanalizować tekst. Po pierwsze, my jako wierzący jesteśmy jakby napominani tutaj, Paweł pisze w pierwszym wersecie, aby modlić się, wstawiać za wszystkich ludzi. I to jest pierwsza zasadnicza rola znaczenia modlitwy, że my mamy przez Boga wezwanie do wykonania pewnej pracy za ludzi. Później dalej o tym będę mówił. I teraz chcę powiedzieć, że różni są rodzaje ludzi na świecie. Tak z obserwacji. I powiem wam, że można rozpoznać stan ich serca i ducha. Jeśli macie pewną dojrzałość, jesteście w stanie po prostu ich określić. Niektórzy sami się określą przez swoje usta, a niektórych sami określicie. I ja tak się zastanawiałem nad tym i stwierdziłem, że są cztery rodzaje ludzi, o których powinniśmy się modlić. Ponieważ o dwóch rodzajach ludzi się nie modlimy. Nie modlimy się o zmarłych. To chyba rozumiecie, nie muszę wam tego tłumaczyć, tak? No i nie modlimy się o takich ludzi, jak to Biblia określa, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie chcę na ten temat wchodzić, ale jest coś takiego, Słowo Boże mówi o tym w liście Jana i Jan o tym mówi. Nie chcę w ten temat wchodzić, to jest trudne do zrozumienia. Ja osobiście takich ludzi nie znam. Ale jest taki wymiar. Okej? To teraz skupmy się na tych czterech rodzajach ludzi. Po pierwsze, są ludzie niewierzący. To ich jest łatwo określić, ponieważ sami się do tego przyznają. Nazywają się ateistami. I mamy się o nich modlić. Łatwo jest to zdefiniować. Sami się definiują. Jest grupa ludzi, których ja nazwałem pseudowierzących. Jacy to są ludzie? Pseudowierzący. To są ludzie religijni, którym wydaje się, że są wierzący. I oni mogą być z różnych wyznań religijnych. Czy to chrześcijańskich, islamu, czy powiedzmy judaizmu. Im się wydaje, że są ludźmi wierzącymi. Ale Słowo Boże określa, że ludzie wierzący, prawdziwie wierzący, to są chrześcijanie, to są ludzie, którzy narodzili się na nowo, tak? W których jest świadectwo, tak? Świadectwo Bożego życia w nich, tak? To rozumiemy o ludziach, że ci ludzie są prawdziwie wierzący, tak? Bo nieważne, że ktoś mówi, że on jest chrześcijaninem, albo ktoś mówi, że on jest chwalcą Boga, tak? Jest na przykład Żydem z jakiegoś tam odłamu judaizmu, tak samo jest wiele odłamów islamu, tak? Ale jeśli nie ma tego w sobie w życia, zrodzonego z Boga, tak? Dla Boga ten człowiek jest pseudowierzący. Rozumiecie? Rozumiecie to? To jest proste. Następna grupa ludzi to są cieleśni wierzący, czyli odrodzeni z Boga, ale dzisiaj trwają w grzechu, odpadli od Boga. Też to chyba rozumiecie. Tak? To jest proste do zrozumienia. I musimy jakby widzieć, o jakich ludzi jakby się modlimy. Dalszą rzeczą modlitwy jest to, abyśmy się modlili o władzę. I władzę można podzielić na dwie kategorie. Władze świeckie, które byśmy określili, że to jest polityka, to jest rząd, to jest sądownictwo, administracja, edukacja, wojsko i tak dalej. Tam są też ludzie, którzy mogą być w tych kategoriach, których wymieniłem i o nich się trzeba modlić. Dlaczego? Zaraz powiem. Następna kategoria władz jest władza religijna. Przedstawicieli różnych wyznań, czy to chrześcijańskich, czy innych. I to też jest ważne, aby się o tę władzę modlić i aby się o tę władzę modlić, ponieważ powiem wam, że dużo zależy od władzy, która jest w danym kraju. Jakie nasze będzie chrześcijaństwo? Czy wyobrażacie sobie dzisiaj żyć w krajach islamu? Jakie jest tam chrześcijaństwo, a jakie jest tu? Nie ma wolności dla chrześcijaństwa. Może tam są bardziej płomieni bracia, bo idą w ogień, tak? Za wiarę i tak dalej. Ale nie mają wolności dla wiary. Rozumiecie? I teraz tak, celem modlitwy o ludzi i o władzę jest po pierwsze, aby ludzie byli zbawieni i postępowali w prawdzie woli Bożej. To jest generalny cel. Bóg umiłował cały świat. Tak? I dlatego mamy się modlić o tych ludzi. I teraz zbawienie nie tylko chodzi o zbawienie do życia wiecznego, ale również możemy to rozumieć, że zbawienie to znaczy ratunek Boży w konkretnych sytuacjach, uzdrowienia, wybawienie z jakichś trudności i tak dalej. Ale oczywiście generalnie Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, aby nikt nie poszedł na wieczne potępienie. I powinniśmy o tym zawsze pamiętać, że dobrze, jeżeli Bóg uzdrawia, ale jeżeli uzdrawia kogoś, a ta osoba nie chce oddać swoje życia Jezusowi, to wiecie, to Bóg jakby, Boże serce jest złamane, tak? Bo Bóg chce zbawić tego człowieka. Chce i uzdrowić, i wejrzeć w jego sytuację rodzinną, aby pomóc mu w pewnych sytuacjach, okolicznościach życia, ale na pewno chce, aby ten człowiek był zbawiony. Amen? I słowo mówi, że to jest dobre i miłe przed obliczem Boga, kiedy my to robimy. Następna rzecz to jest nasz własny interes, aby się modlić o tę władzę, ponieważ to od nich zależy, jak nam się będzie żyło tutaj w tym świecie, tak? Od nich. Żyjemy w tym kraju, a nie w innym. Większość jest w tym kraju społeczeństwa wierzących, niepraktykujących katolików, tak? I od nich też dużo zależy, jak nam się będzie tutaj działo, jak nam się będzie żyło. Od tych też i władz. Pewne rzeczy są wspólne, tak? Możemy się zgodzić, możemy się z nimi zjednoczyć. Ja nie mam problemu pójść z katolikami na marsz dla rodziny, tak? Bronić pewnych wartości chrześcijańskich, rozumiecie? Możemy tu się zjednoczyć. Wiecie, w Paryżu była wspaniała demonstracja, milion ludzi wyszło na ulicę Paryża, tak? I to zrobiła jakaś katoliczka, która powiedziała, że ona jest świadomie odrodzoną chrześcijanką. Zwerbowała wszystkie różne wyznania chrześcijańskie, muzułmanów i islam, aby bronić prawa rodziny. Ja bym też poszedł na taką manifestację. Nie mam problemu. Chociaż nie zgadzam się z innymi wyznaniami, ale zgadzam się z pewnymi wartościami. Rozumiecie? To jest proste. Dobrze. I teraz to, co jest najważniejsze. I tutaj głównie chcę, abyście się skupili, bo ja teraz dałam wam tylko ogólną panoramę. I teraz w jaki sposób się powinna zacząć modlitwa? My mówimy w tym momencie o modlitwie Kościoła i ja wiem, że wy to już czynicie i wiem, że jest duża zmiana. Także mówię rzeczy oczywiste, które już czynicie. Podkreślam, już czynicie, ale wierzę, że jeszcze Bóg chce nas bardziej podciągnąć, ok? I dotknę pewnych tematów, które niekoniecznie muszą was dotykać, niekoniecznie was się tyczą, ale może kiedyś w przyszłości będą się was tyczyły, a może będą się tyczyły innych ludzi. Alekolwiek chcę przeanalizować ten tekst, ok? Ok? Dobra. I teraz tak. W jaki sposób modlimy się o ludzi i władzę? Po pierwsze, wierzę, że bardzo ważną rzeczą jest, kiedy przychodzimy na modlitwę, że mamy serce chwalców i my mówimy o ludziach wierzących. O ludziach wierzących. Przypominam. Prawdziwi czciciele winni czcić Boga w duchu i w prawdzie. I tymi prawdziwymi czcicielami to są dzieci Boże zrodzone z Boga, którzy znają Boga jako Ojca, znają zbawienie Boże, tak? I kto był wczoraj na tym, Andrzej pięknie to powiedział na konferencji, tak, to Andrzej to pięknie pokazał. Czyli rozumiemy, że to chodzi o ludzi wierzących. Druga bardzo ważna rzecz, istotna, najważniejsza uważam, która jest bardzo ważna i to szalenie ważna, jeśli chcemy modlitwy takiej, o której mówił Pan Jezus. Jeśli dwóch lub trzech zgromadzi się w imię moje, tak, i jesteśmy w harmonii, to cokolwiek poprosimy, to się stanie, tak? My mówimy teraz o harmonii w zgromadzeniu, tak? I ta rzecz, która jest bardzo ważna i istotna, stan naszego serca. Rozumiecie? Że kiedy my przychodzimy w obecność Bożą, aby być Jego chwalcą, ty musisz wiedzieć, że wiesz, że jesteś pojednany z Bogiem z powodu łaski Bożej, z powodu daru usprawiedliwienia. Dopiero z tej pozycji możesz przynosić modlitwę jako kapłan. W Starym Przymierzu, zanim kapłan mógł złożyć ofiarę za naród, sam musiał za siebie złożyć. Tak? Musiał sam, żeby mógł o naród się wstawiać, musiał sam najpierw być oczyszczony. Tak samo z nami jest. Dlaczego? Bo Słowo Boże nam jasno to objawia w liście na przykład, w drugim liście Tymoteusza 3,19, który brzmi tak: niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zna Pan tych, którzy są Jego. Znacie ten werset? Czyli wzywa, czyli modli się do Pana, tak? Czyli my musimy wiedzieć, że na pewno jesteśmy na tej pozycji. Następna rzecz, którą też warto jest zobaczyć, Izajasz 59, kiedy jest taki werset napisany, że Bóg nie jest Bogiem, że Jego ucho nie jest przytępione, Jego ramię nie jest za słabe, aby nam nie mogło pomóc, ale nasze grzechy są tym, co nas oddziela od Boga. Tak? Czyli jeśli nie stoimy na pozycji sprawiedliwego, pojednanego z Bogiem, usprawiedliwionego, tak, to Co prawda Bóg słyszy, ale nie odpowie. Bo Bóg wysłuchuje sprawiedliwych, bo wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Bóg grzesznika nie wysłuchuje. My mówimy teraz o wierzącym, praktykującym grzech. Zrozumcie to. Ja nie mówię o wierzącym chrześcijaninie, który no, nie jest doskonały, tak, ale on od czasu do czasu upadnie, ale on cały czas jakby boleje nad tym sercu i przychodzi do Pana i prosi o przebaczenie i Pan mu przebaczy. Ile w ciągu dnia? Czy 7? 77 i 177. Jeśli zwraca się do Pana, Pan mu przebaczy. Amen? Czyli to rozumiemy. I teraz jeszcze taka bardzo ważna rzecz na temat modlitwy. Że wierzę, że proporcja modlitwy, jeżeli ją już zaczynamy, to nie powinniśmy od razu zaczynać, Panie, od próśb naszych, tylko koncentracja modlitwy jest na chwale i adoracji Boga. Ponieważ Jezus tego uczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. To przykład Marii i Marty też, i to też jest właśnie ten przykład. Że najpierw ona przyszła jakby uwielbić, aby go słuchać, a później dopiero jakby coś czynić dla Jezusa. I czy my musimy to widzieć, że właściwą rzeczą jest, kiedy przychodzimy do modlitwy, abyśmy nie byli, jak to Jezus powiedział, wielomówni jak poganie, myśląc, że dla wielomówności będziemy wysłuchani. I o co tu Jezusowi chodziło? To chodziło Jezusowi w ogóle o modlitwę. I on później dalej pokazuje, bo to jest w 6 rozdziale Mateusza, pokazuje, w jaki sposób powinna przebiegać modlitwa. Czyli poganie myśleli, że im więcej pójdzie do Boga, będziesz biadolił, płakał, mówił o swojej potrzebie, może poezję opowiadał i tak dalej. Im więcej słów, to tym bardziej cię Bóg odpowie. Tak nie jest. Ponieważ zobaczcie, w niebie jest tylko chwała dla Boga. Tam Boga nikt o nic nie prosi. I więcej w ogóle spójrzcie, że modlitwa jest czymś takim, że przede wszystkim czcimy Boga i na Nim się skupiamy. I kiedy to robimy we właściwy sposób, kiedy mamy czyste serce, to jest taki moment w duchu, że przychodzą od Boga inspiracje od ducha i ty zaczynasz się modlić o innych. Rozumiecie, o czym ja mówię? Ale to wtedy dopiero działa, kiedy ty najpierw się skupiasz na Bogu, aby Jego uczcić. I ty musisz mieć właściwą postawę serca. I kiedy się najpierw na Nim skupisz, nie na swoich potrzebach, nie nawet na potrzebach innych ludzi, tylko najpierw dla Niego przyszedłeś, to mówię Ci, że Twoja modlitwa będzie inna. To mówię Ci, że nie wiem, ile to będzie trwało, czy będziesz chwalił Boga 5 minut, 10, pół godziny, nie wiem, bo to różnie jest, nie mam na to recepty, ale z doświadczenia wiem, że kiedy w swoje serce dostrajasz w modlitwie, aby uczcić Boga, tak? To jest później ta inspiracja od Boga, że On ci poddaje myśli i konkretnie się modlisz o pewne rzeczy, jest różnica. I wierzę, że taka modlitwa jest modlitwą Ducha Świętego i niekoniecznie modlisz się na językach. Tylko modlisz się o tematy, które Duch Święty poddaje ci do serca. Jest inna modlitwa. Dalej. Po co jeszcze jest chwała dla Boga? To już było dzisiaj cytowane, Marcin przeczytał ten psalm. Po to, i też psalm o tym mówi, bo to Jezus cytował ten psalm i to jest w Ewangelii Mateusza, aby poskromić wroga i nieprzyjaciela. Kiedy my chwalimy Boga, to my poskramiamy moc szatana, a jego mocą wiecie co jest? Kłamstwo. Oskarżenie i potępienie. I często nasze modlitwy są słabe, ponieważ siedzi na tobie presja, bo może ty zanim przyszedłeś na modlitwę, to z żoną się pokłóciłeś. Ale już to załatwiłeś, przeprosiłeś żonę, pojednałeś się, tak? Ale diabeł mówi, a jaki ty obłudnik, ty to jakiegoś świętego udajesz teraz, tu się będziesz modlił, a z żoną to się kto pokłócił? I już twoja modlitwa jest słaba. Jeśli da się wbić w głowę, w serce potępienie, zapomnij o modlitwie. Ty musisz wiedzieć, że wiesz, że stoisz na pozycji sprawiedliwego. Nawet jeśli to było 5 minut temu. Może z bratem 5 minut temu miałeś zgrzyt. Ale jeśli go przeprosiłeś i Boga, to Bóg ci odpuścił, już nie pamięta. To czego ty pamiętasz? Bo ci diabeł przypomina. Aby cię potępić, abyś po prostu nie mógł się wznieść w modlitwie. Abyś się skupił na tym i się czuł winny i potępiony, że nie jesteś godny, aby się modlić. Bo ty jesteś za mało święty. Jesteś wystarczająco święty, ponieważ krew Jezusa cię oczyściła. I Duch Święty w tobie mieszka. I nie daj się potępić diabłu, że jesteś niegodny. Okej? Dobrze, teraz błaganie. Czym jest błaganie? Czyli pokazałem, najpierw jest chwała dla Boga, czyste serce i teraz błaganie. Czym jest błaganie? Błaganie jest wołaniem o interwencję Boga, aby zbawić i chronić. I wiecie co? Błaganie różnie może wyglądać i dziwnie. Jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. Jak on, i wyobrażacie sobie człowieka tonącego, który tonie i on, pomóż mi, zmiłuj się nade mną. Ja nie wyobrażam sobie, ja kiedyś miałem możliwość ratować życie człowiekowi i komu nogę wystawiłem, wiecie, bo to tak było, że on wpadł do wody z pomostu, była taka łódka przyczepiona, on wszedł na nią i spadł, a nie umiał pływać, wpadł w panikę. I się topi, ja myślę, że on sobie żarty robi, nie? Bo to było z 2 metry od pomostu. Tak patrzę na niego, ale on nie, no, pije wodę już, siny się robi, tak. No nie wiem, co robić, skoczyć do wody czy nie? Ale nic, jakoś byłem trzeźwy umysłowo i złapałem się tego pomostu i tak się wychyliłem, mu nogę podałem, nie? A on tam się darł, pił tą wodę. Jak mnie złapał za tą nogę, to normalnie myślałem, że mi ją urwie. Także, wiecie, czasami taki człowiek w desperacji dziwnie wygląda, tak? I zachowuje się nieobliczalnie. On dziwnie wyglądał i czasami tak może wyglądać nasze błaganie. I czytamy, że Jezus, kiedy on się modlił, to z wielkim wołaniem i z błaganiem wołał do Boga i dla bogobojności został wysłuchany. Bo słowo wzywać oznacza wołać, krzyczeć. Czyli błaganie może być wyrażone w taki sposób emocjonalny, tak? A czasami może być wyrażone w taki sposób, że ktoś płacze, tak? Łka. I taka historia w Biblii była. Kobieta, to była chyba matka tego, Samsona. Kogo? Salomona czy Samuela? Samuela, tak. I ona tak, tak. I ona taka była zdesperowana i weszła do świątyni. Ona wyglądała jak odurzona. Jakby była po kielichu i nawet myślał sobie tak Heli o niej, tak. I ona jakby padła tam w tej świątyni i w takim jakby dziwnym odurzeniu i można ją było dziwnie odebrać i nawet kapłan ją źle odebrał, ale ona z tego bólu z tego bólu, tak, że nie mogła mieć dziecka, ona wołała do Pana z głębi serca, tak? Czyli czasami błaganie może wyrazić się w taki dziwny sposób. I na przykład wierzę, że są takie błagania w Duchu Świętym, które wyrażają się może nie tyle w słowach, ale w pewnych gestach, że ktoś pada, płacze, łka, łzy wylewa. A Bóg to słyszy, tak? I dlatego ja mówię, że nie jest dobrą rzeczą, żeby na takie spotkania przychodzili ludzie niewierzący. Rozumiecie, o co mi chodzi? bo może mieć takie, mogą być takie manifestacje, ale ja to rozumiem, bracia i siostry, że czasami się tak dzieje. Amen? Bo Bóg daje takie brzemię. Rozumiecie, o co mi teraz chodzi? Ja tych ludzi nie przekreślam. Dla nich jest inny czas i miejsce. Ale zrozummy to, że modlitwa jest przede wszystkim zarezerwowana dla dzieci Bożych, dla wierzących, którzy oczyścili swoje serce, swoje szaty we krwi baranka. Rozumiecie? I rozumieją, w jaki sposób czcić Boga w duchu i w prawdzie. Dobrze. Następna rzecz, dziękczynieniem. My mówimy o modlitwie. Co powinno być, jakie elementy? Czyli chwała dla Boga, tak? Czyste serce, dziękczynienie, błaganie. I teraz dziękczynienie. Czyli co to jest dziękczynienie? Dziękczynienie jest wyrażeniem szacunku, wdzięczności za wszelkie błogosławieństwo od Boga. Dziękując, potwierdzamy Jego panowanie w naszym życiu. I umacniamy to, co już jest w naszym życiu, co było, a możeśmy stracili, aby to Bóg odnowił. I pisze Słowo Boże, za wszystko Bogu dziękujcie w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Cokolwiek czynicie. I czasami mogą być takie różne dziwne rzeczy, na przykład, bo wiadomo, kiedy mamy świadomość, że coś Bóg nam dał w naszym życiu, jakieś błogosławieństwo, coś uczynił, to wyrażamy wdzięczność. I to jest oczywiste, bo to, jeżeli to czynimy, to umacniamy to, tak? Ale czasami mogą być takie rzeczy dziwne i na przykład powiem takie świadectwo, to chyba siostra Corrie ten Boom tak miała i ona była w obozie takim koncentracyjnym, tak? I tam były siostry. No, znaczy różni ludzie, oczywiście jeszcze niewierzące kobiety. I była ona w tym baraku. I w tym baraku były złe warunki, były pchły, wiecie? I ona tak biadoliła, że są te pchły. Ale Bóg jej pokazał, żeby nie biadoliła, tylko żeby dziękowała. Jak to może być coś dobrego? I okazało się, że jakoś się do tego można było przyzwyczaić i te pchły później odeszły, tak, nie, czy to wszy były. Ale dzięki temu ci Niemcy, tak, nie chcieli wchodzić, bo się bali do tego baraku. Tak, tylko do tego baraku. A ona mogła mi składać świadectwo Jezusie i wiele wtedy kobiet się nawróciło. Dziwna rzecz. Czasami tak może być. Rozumiecie? Czasami są wyjątki. To takie świadectwo. Dobrze. I teraz następna rzecz. Następna rzecz, jeżeli chodzi o modlitwę. Wierzę, że ważną rzeczą jest, jeżeli chodzi o modlitwę, jeżeli już te rozumiemy, te podstawowe zasady, też atmosfera między nami. Tak? Jako nami wierzącymi. Jako braćmi i siostrami. Jako braci do braci, jako siostry do sióstr i jako siostry do braci. Rozumiecie to? Te relacje są ważne, ponieważ od tych relacji tu między nami to daje płaszczyznę dla Ducha Świętego bądź nie. I na przykład, i teraz tutaj trochę porozmawiamy o mężczyznach, jacy są, a później trochę o kobietach. I ja mówię to generalnie, czyli nie czujcie się mężczyźni czy kobiety, że ja do was piję, tylko mówię generalnie, jak Słowo Boże to objawa, tak? Bo ja komentuję Słowo Boże. I to jest ten werset 8, tak? Który to jest ten werset? 2:8. Chcę wtedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce. No i tutaj muszę zrobić pewną dygresję, która może niektórym siostrom się nie spodoba, ale chcę to tylko tak nakreślić, wyznaczyć. Zanim przejdziemy, jacy są mężczyźni. Wierzę, że ten werset mówi o tym i też wskazuje pewną taką generalną zasadę, że wiodącym autorytetem w modlitwie powinni być mężczyźni. Teraz spokojnie, uspokójcie się, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Siostry, nie róbcie wielkich oczu. Po pierwsze, wierzę w generalny autorytet męża i ojca w rodzinie. Siostry, macie z tym problem? Macie? Nie. Czyli rozumiecie to, tak? Że tak powinno być. Ale czy tak jest, to już jest inny temat. Ponieważ wiemy, że mężczyzna, człowiek wierzący, ma reprezentować Chrystusa w domu. Tak? A czy on to robi, to już jest inny temat. Ale Bóg tak to postanowił, żeby mężczyzna reprezentował godnie Boga w swoim domu. I on ma wiodący autorytet. Zgodzicie się z tym? To logicznie jest to poprawne? Okej. Dobrze, to teraz idziemy dalej. Dobrze, teraz idziemy dalej. A w kościele jak to jest? Ja wierzę również, że Bóg w kościele dał wiodący autorytet mężczyznom. Dlaczego? Słuchajcie, siostry. Ano dlatego, że Bóg ustanowił w kościele starszych, tak, starszych, pasterzy zwanych, tak, których odpowiedzialnością główną jest służba słowa, tak, modlitwy i piecze o zbór, czyli pasienie, ochrona, karmienie i tak dalej, tak? I kto ma główną odpowiedzialność? Mężczyźni, starsi, którzy byli mężczyznami. No tak, ale im Bóg złożył główny autorytet. Tak Słowo Boże to objawia. Dalej widzimy też, że diakoni, tak, mają mieć tą funkcję sprawowania służby w kościele. I to widzimy w tym opisie w listach Pawła, na przykład kwalifikacji starszych i diakonów. No to teraz co? Kobiety nie mogą się modlić? Nawet kobiety się więcej modlą. Tak, ale teraz zaraz posłuchajcie, siostry, posłuchajcie. Tak. Teraz posłuchajcie, siostry. Ja wierzę, że tutaj jest pewna generalna zasada. Oczywiście mogą być czasami wyjątki. Ale generalna taka jest zasada. Gdzie jest miejsce, autorytet dla kobiet na przykład w domu? A kto ma wychowywać dzieci i modlić się o dzieci? Tak, ale nie. Ja mówię o modlitwie. Ja mówię o modlitwie, siostry. Dobrze, ja mówię o modlitwie. Nie ma męża w domu, to kto się modli teraz za swoje dzieci? Sąsiad? Pastor? Matka. I to jest jej odpowiedzialność, również matki, by wychowywać dzieci i modlić się o swoje dzieci. Tak, z nimi. Czyli to jest oczywiste. Tak samo są służby dla kobiet, tak? Kiedy starsze siostry sługują młodszym. I mamy służbę kobiet w kościele, tak? Na przykład starsze, młodsze usługują. Mamy służby, powiedzmy, dla dzieci, tak? I wiele innych takich, powiedzmy, służb. Tam jest miejsce, są konferencje dla kobiet. Tam jest ten wiodący autorytet. I tak samo może być ten autorytet delegowany przez starszych kobiecie. Może być? Może być. Także generalnie, siostry, macie miejsce w modlitwie. Ale różnica jest taka między starym a nowym przymierzem, że w starym przymierzu byście się nie mogły modlić z mężczyznami. Wiecie o tym? Ale w nowym przymierzu możecie się z nami modlić. I powinniście. Ale słuchajcie, to jest dla mnie wielkie odkrycie. Tak. W starym przymierzu kobiety nie mogły się modlić z mężczyznami. Nie mogły. Pod zakonem Mojżesza siostry się nie modliły z mężczyznami. Tak. Słuchajcie, nie modliły się i wiemy to z tradycji żydowskiej, że kobiety nie modliły się, nie było dla nich miejsca. Ale Jezus przyszedł i zmienił porządek. Zrobił nowy porządek. I pierwszym, komu głosił, to były kobiety. Rozumiecie? I to jest ta różnica. Jest inna możliwość dla kobiet i większe są możliwości niż pod starym przymierzem. I teraz nie ma Żyda i nie ma Greka, nie ma mężczyzny i kobiety. W tym znaczeniu, że wszyscy możemy przychodzić w obecność Bożą, a wtedy tylko mężczyźni. Nawet obrzeska dotykała mężczyzn w starym przymierzu. Nie kobiet. No w islamie to kobiety się obrzezują, tak? No to chyba wiecie. Ale pokazuję wam, że tak było. I tu jest duża różnica. I teraz porozmawiajmy o tych mężczyznach. Ja wierzę, że generalnie mężczyźni w swoim skażonym ciele, w swojej starej naturze mają pewien problem. Ja to mówię na podstawie swojego doświadczenia i na podstawie tego, co Słowo Boże nam objawia. A chcę wtedy, żeby bracia wznosili czyste ręce, tak, bez swarów i gniewów. Ręce są symbolem uczynków. I czasami mężczyźni mają ten problem, że chcą być samcami alfa, wiecie o tym. Chcą dowodzić stadu. I ich problem jest właśnie kutliwość. Bo chcą dominować nad stadem. No tak jest, tacy są faceci. No oni muszą wojować. Oni muszą podbijać. Muszą walczyć mieczem. No tacy jesteśmy. I oczywiście ja mówię generalnie, no bo są faceci, którzy no nie są tacy, tak? Są cisi, zlęknieni. Oni chcą, żeby inni nimi rządzili, nie? Ale generalnie natura ludzka, adamiczna, mężczyzny taka jest. I tu jest problem w większości braci. Kiedy przychodzą na spotkania, jeden brat na drugiego się chce wynosić, pokazywać, że on jest mądrzejszy, że on ma prowadzenie, że to do mnie Duch Święty mówi i tak dalej. I zaczynają się spierać między sobą i kłócić o pozycję, kto jest ważniejszy, kto tu przewodzi w kościele i tak dalej. I jeżeli jest taka atmosfera, to Duch Święty nie chce działać. I my jako bracia musimy tego pilnować. I to jest nasz główny problem. I obowiązek. Tak? Także siostry, nie dziwcie się, że czasami się to braciom zdarza, ale módlcie się o tych braci, żeby im się to nie zdarzało. I żeby byli mądrzy i umieli opanować swoje emocje, okej? No dobrze, teraz przejdę do sióstr. I tutaj siostry, możecie mnie nie lubić, ale ja was kocham, lubię i szanuję. Ale nie mówię to po to, by was potępić, tylko mówię to po to, abyśmy zrozumieli i pilnowali tych rzeczy. Ja nie mówię, że wy to robicie. Nie mówię, że to się do was tyczy, siostry kochane. Ale ja mówię Słowo Boże. Pokazuję generalne, powiedzmy, no, skłonności cielesne, tak? Okej? No i jaki jest problem sióstr? Dobrze. Czyli na przykład w tym wersecie tam jest powiedziane tutaj dziewiątym chyba. Tak, dziewiątym. Aby kobiety winny mieć przyzwoity strój. Czy to jest ważne? Uważam, że jest ważne. Skoro apostoł powie, że jest ważne, to jest ważne. Ja uważam, że kobieta powinna się ubierać elegancko. Czy powinna się malować? Tak. Czy powinna ładnie się ubierać? Tak. Czy powinna malować włosy? Tak. Nie mam z tym problemu. Dlaczego? Bo kobieta ma być ładna, bo ją Bóg stworzył ładną, tak? Ja nie chciałbym, żeby moja żona siedziała tutaj w szacie pokutnej, z włosienicy, z tłustymi włosami, z dredami. I myślę, że moja żona też by nie chciała, żebym ja wyglądał jak ten, jak Jan Chrzciciel, tak? Czyli jednak generalnie mamy poczucia piękna i estetyki, tak? Ale gdzie jest problem? Kiedy kobieta przychodzi na miejsce zgromadzenia, kiedy ubiera się wyzywająco. I tu o Pawłowi o to chodzi. Albo kiedy nawet obnosi się ze swoim bogactwem, bo może ona jest z wyższych sfer. I myślę, że tu jest problem. Kiedy podkreśla swoją seksualność, czy podkreśla swoją pozycję. Tak, że ona jest księżna i ma diamenty, zobaczcie. I tu jest problem, tak? No ale oczywiście to nie do was, siostry, ja mówię. Która tu jest sióstr księżniczką? Niech podniesie rękę. Wszystkie. Dobrze. Dobrze, czyli rozumiemy, o czym mówimy. Dobrze, następna rzecz, jeżeli chodzi o kobiety, to jest postawa uległości wobec mężczyzn. I to jest taki temat, którego kobiety nie chcą słuchać, tak jak i bracia i siostry nie chcą słuchać na temat nauczania, na przykład na temat pieniędzy, nie? No to jest tak bolący temat, że no po prostu zaraz jest uprzedzenie. Ale Słowo Boże o tym nas poucza i pokazuje, że to jest jednak problem. I ja nie mówię, że wy to czynicie, ale mówię, że macie tą skłonność jako kobiety, aby tak czynić. Tak jak mężczyźni mają inną, a wy macie inną, okej? Jaka to powinna być uległość? Wierzę, że przede wszystkim kobieta winna mieć uległość względem swego męża. I znamy ten fragment z Piotra, kiedy Piotr tam mówi o kobietach, że powinny mieć tego cichego wewnętrznego człowieka, tak? Względem nawet męża, który jest niewierzący. I to jest bardzo trudne, tak? Szczególnie jeżeli mąż jest dyktatorem i władcą, i pan, i lew, i dyktator, i tak dalej. I to jest bardzo trudne. I nie zawsze jest tak, że kobiety muszą być głupie i naiwne i pozwalać sobie na to. Tak? Tak? Bo nie wierzę w to, żeby nawet, czy to będzie wierzący człowiek, tak, żeby on mógł poniżać kobietę, tak, do takiego stopnia, który mu się... Poniżanie, rozumiecie? Poniżanie, bicie i tak dalej. Nie wierzę, że kobieta musi się na to godzić. Ok? Rozumiecie to? I to nie jest tak, że jak cię mąż bije, to ty mu nastaw drugi policzek. Rozumiemy to? Nie o to tu chodzi. Ale myślę, że chodzi tutaj o generalną postawę uległości, że kobieta ma w sobie coś takiego, że jednak chce się wynieść nad mężczyznę. Bo na przykład dzisiaj w naszych czasach generalnie tak jest, że kobiety może są bardziej ambitne i wykształcone niż mężczyźni, szczególnie w naszym kraju, a faceci to takie, no, takie ciapy życiowe, nieporajdy, niewykształcone, pijaki, olewuso, tylko na piwo i do baru chodzili, tak? A kobiety są bardziej zorganizowane. Ale jest ta skłonność dla kobiety, żeby jednak się pokazać, co ty mi tu będziesz gadać do męża. Ja to mam wykształcenie, mam kasę, a ty co? Jesteś werdek kiepski, tak? Dlaczego mam ciebie darmo zjadzie utrzymywać? I jest konflikt. A szczególnie wtedy, kiedy na przykład jest to na zgromadzeniach kościoła. Kiedy przychodzi mąż z żoną na modlitwę, na przykład ja z moją żoną, tak, a wcześniej się pokłóciliśmy, tak, przykładowo, no ale przeprosiliśmy się. Ale żona jeszcze, wiecie, facet ma jakąś taką zdolność, nie wiem, to chyba mu Bóg dał, że jakoś szybciej ono chłonie i zapomina, a kobiety to przeżywają cały tydzień. No chyba znacie to, nie? No i teraz przyszliśmy tu na modlitwę z żoną, zaczynamy się modlić, ale ja nie mówię, że moja żona tak robi, tylko taki przykład, nie? Także żono, nie bądź zawstydzona. To nie moja żona, inna żona, nie ja, nie moja żona, dobra? Tylko przykład. I zaczynamy się modlić, tak? No i ten mąż powstaje w wierze, modli się o to, o tamto, wszyscy są zachwyceni. A żona sobie myśli, a to błudnik jeden, takiego świętego zgrywa. Jak on śmie? I już jest problem. Jest problem, że teraz taka kobieta ma trudność, aby przyjść w obecność Bożą, jeśli ma to w sercu. Czyli wierzę, że tu chodzi o taką zasadę, żeby pilnować swego serca, tak? I pilnować swoich ust. Bo może też kobiecie puścić nerwy i wstać i powiedzieć: o ty obłudniku jeden. I zaraz jest kłótnia w kościele. I to jest niepotrzebne. I Duch Święty, wiecie co? Zasmuca się. Odchodzi. I to jest ważna rzecz, aby zwrócić na te rzeczy uwagę. I tak samo może być również, tak samo, że już teraz jest inna relacja. Że jest brat w zgromadzeniu, który jest liderem powiedzmy, modlitwy. Może jest diakonem, a może starszym, a może liderem w ogóle modlitwy. Ale generalnie jest tak, że to jednak więcej kobiet przychodzi na modlitwy niż facetów, tak? No tak jest, no tak jest. No to jest właśnie ta słabość męska. I teraz może się zdarzyć tak, że powiedzmy jakaś kobieta, taka bardziej duchowa siostra stwierdzi, no bracie, to nie z ducha się modlisz albo coś. Wiecie co? I też to również zasmuca Ducha Świętego. Kiedy zaczyna się kobieta wynosić, pouczać po prostu bez szacunku autorytet, który Bóg ustanawia. Bez względu na to, czy on ma rację, czy nie ma, ale winno to być w szacunku. I nie możemy sobie pozwolić na kłótnie i spory teologiczne i powiedzmy moralne, czy poglądy jakieś na modlitwie. To nie jest czas i miejsce. Modlitwa ma być skupiona na Bogu przede wszystkim. Mamy skupić swoje serce, że mamy czyste. Mamy wykonać pracę błagania, dziękczynienia za wszystkich ludzi i za wszelką władzę. Jest praca do wykonania. Ale żeby to było dobrze wykonane, to musi to przebiegać w takim porządku. I musimy o to wszyscy zabiegać. Ja mówię to do siebie i do was wszystkich. I to jest ta różnica, moi bracia i siostry, kochani, że jakość modlitwy będzie zdecydowanie inna, jeżeli te rzeczy będą zachowane. Zgodzicie się z tym? I nasze modlitwy będą jeszcze lepsze i bardziej namaszczone i będziemy widzieć więcej rzeczy. Ok? Rozumiecie to? I podzieliłem się z wami z tym, ja wiem, że wy to wszystko rozumiecie, ja wiem, że wy to czynicie, ale dołóżmy te starań, żeby sobie to wziąć do serca, bo to Słowo Boże jasno to objawia, to wam co tu przeczytałem. To w zasadzie to apostoł Paweł to pokazywał. Ale wierzę, że jeśli to rozumiemy, jeśli to praktykujemy, to zobaczycie jeszcze większe rzeczy. Zobaczycie, że nasze modlitwy po prostu będą zdecydowanie w harmonii i zdecydowanie w modlitwie autorytetu i cokolwiek poprosimy, mężczyźni i kobiety stanie się. Rozumiecie? Ale my musimy dbać o tą jedność między nami i szacunek, tak? Bo Duch Święty porusza się tam, gdzie bracia i siostry w zgodzie żyją, ok? Jest szacunek wzajemny. Amen? Rozumiecie to? Amen. To powstańcie, pomodlimy się o to, aby Bóg dał nam mądrość rozumienia tych rzeczy i abyśmy pilnowali tych rzeczy w swoim sercu.